słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swoich uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i by leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz. Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz. Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazanie: nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Oto słowo Pańskie.
Filip, Mateusz, Tadeusz, Szymon, Judasz, Andrzej, Jakub. Żadne szczególne postacie, żadne szczególne historie, przynajmniej do momentu, kiedy znaleźli się w Ewangelii. I gdyby nie Ewangelia, to w ogóle byśmy o nich nie słyszeli. Bardzo przeciętni ludzie. Nawet nie z drugiego szeregu, a może nawet z trzeciego, czwartego albo piątego szeregu. Wcale nie najlepsi ówczesnego czasu. Wcale nie najbardziej inteligentni. Wcale nie najbardziej błyskotliwi. Wcale nie najbardziej wygadani. Nawet wcale nie tacy, za którymi byśmy pewnie chcieli pójść, jakbyśmy ich spotkali. To jest zupełnie inne rozumienie myślenia Pana Jezusa. Nam się włącza od razu, że jakby powołał i taką ekipę zabrał, to ona powinna być super skuteczna. Super skuteczna i cokolwiek by powiedzieli, to wszyscy by się przekonywali do nich. Każde jedno zdanie byłoby takim zdaniem, że po prostu zapadałoby w ogóle w serca setek i tysięcy. No właśnie nie. Właśnie tak Pan Jezus zupełnie nie myśli. Nie myśli kategoriami skuteczności. Gdyby tak było, żeby dzisiaj się pojawił, to nie wiem, to powinien najpierw pójść do, nie wiem, do Jeffa Bezosa, potem do Elona Muska, potem do Warrena Buffetta, nie wiem, do Marka Zuckerberga, jeszcze przy okazji do Messiego Djokovicza, jeszcze przy okazji do J-Lo. Jakby ich zebrał, to cały świat by słyszał Ewangelię. Wszyscy byśmy słyszeli. I może nawet może mielibyśmy takie poczucie: z nimi to cały świat zawołujemy. Ale będzie, po prostu cały świat zaoramy Ewangelią. Nie chodzi Panu Jezusowi w głoszeniu Ewangelii i mówieniu o dobrej nowinie. Jemu nie chodzi o to, żeby produkować chrześcijan. Żeby jeden za drugim spod takiej taśmy wychodziły kolejne osoby, które mówią: jestem chrześcijaninem, i ja też, i ja też. Jemu chodzi o to, żeby ci, którzy będą żyli Ewangelią, żyli tym stylem, który on proponuje w tym dzisiejszym fragmencie. To znaczy, żeby uzdrawiali, wskrzeszali, oczyszczali, wypędzali złe duchy. To jest coś, czego nie da się tak z zewnątrz przyjąć. To musi wypływać z wewnątrz człowieka. Nie da się tego traktować w postaci takich niezwykłych zdolności, takich niezwykłych, cudownych umiejętności, żeby, nie wiem, popisywać się przed innymi, że oto umiem wskrzeszać, umiem przywracać do życia. Proszę, idę ulicą, dotykam po kolei. Jakby tak było, to wiecie, wszyscy powinniśmy iść do szpitali Poznania. I pod oddziałami powinniśmy wszyscy stanąć z różańcami i ludzie by tam z łóżek wstali. Gorzej jakby nie wstali, to moglibyśmy pomyśleć, aha, to nie mamy takich zdolności, to jakoś gorzej wierzymy. To nie są umiejętności jakieś właśnie magiczne. Nie wiem, czy widzieliście, to nie jest jakiś super tak, nie bardzo mi się podoba ten serial, ale jest bardzo pomysłowy. Na Amazonie jest taki serial The Boys. To jest taka stylistyka dosyć krwawa i taka rzeczywiście trochę taka slapstickowa, ale pomysł jest świetny. To jest opowieść o świecie, w którym superbohaterzy przestali być superbohaterami. To znaczy mają dalej te swoje supermoce, ale już nie pomagają ludziom. Zajmują się sobą, bardziej uwodzą innych, służy im to, żeby załatwiać interesy. Służy to temu, żeby celebrować siebie. Są właśnie celebrytami. I nawet nie widzą, jak stają się karykaturami siebie i krzywdzą ludzi. Bardzo ciekawy pomysł, gdyby przerzucić to na nasze życie. To nie chodzi o to, żeby kogokolwiek właśnie w taki sposób wyposażać. To chodzi o to, żeby ci, którzy idą za Jezusem, idą i próbują Go naśladować właśnie w tych przestrzeniach, tworzyli taką wspólnotę. Wspólnotę, w której możliwe są relacje, w których dochodzi do uzdrowienia, do przywrócenia życia, do wskrzeszenia, do uzdrowienia. Nie tego fizycznego, jakbyśmy chcieli, że ktoś nie ma nogi i mu odrasta. Ale o wiele bardziej tego wskrzeszenia, które nagle przywraca komuś godność, że przywraca komuś nadzieję, że ten ktoś mówi, że jestem debilem. Ludzie na mnie mówią, że jestem debilem. Nie jesteś, jesteś moim synem. A na mnie mówią, że jestem kretynką. Nie jesteś, jesteś moją córką, nie żadną kretynką. Doskonale czujemy, jaka jest siła takich słów. Ile tam jest głębi i właśnie życia, które ktoś dostaje dzięki takiemu wsparciu. I nie da się tego zrobić mechanicznie, od tak. A, tam jesteś moim córką, chodź tutaj, dawaj. Nie da się. Tylko wtedy, kiedy mamy między sobą relację, taką przestrzeń, w której to może zaistnieć. To jest w gruncie rzeczy, przynajmniej ja to tak odbieram, bardzo smutna Ewangelia. Bardzo smutna Ewangelia, bo przecież właśnie w taki sposób powinien nam się kojarzyć i definiować Kościół. Jako miejsce, w którym możemy być oczyszczani, w którym przywracana jest nam nadzieja, w którym odzyskujemy godność. A bardzo często mamy takie doświadczenie, że raczej spotykamy się z brakiem zrozumienia, z napominaniem, z krytykowaniem, ze zwracaniem uwagi. I ja uprzedzam od razu tych, w których głowach teraz rodzi się taka myśl, proszę Ojca, ale w Ewangelii też jest o tym mowa. Bo przecież Pan Jezus mówił, że napominajcie, zwracajcie uwagę, mówcie o grzechu. To prawda. Ale tą część Ewangelii z napominaniem rozwinęliśmy w sposób doskonały. Ale tą część Ewangelii z oczyszczeniem, uzdrowieniem i wsparciem mamy kompletnie położoną. I wiecie, to nie jest, oczywiście to jest jakoś po naszej stronie księży, tak, jakieś wyzwanie. I to nie jest tak, że to nie zależy dużo od nas. Ale to jest naprawdę przestrzeń dla nas wszystkich. To my między sobą, wobec innych możemy tworzyć takie przestrzenie. Ja bym bardzo chciał, żeby tak było, że jak kogoś się zapyta, co to jest Kościół, to nie powie instytucja. Choć jest to bardzo narzucające się. Tylko powie, to jest takie miejsce, w którym doznaję uzdrowienia. Nie wiem, może to jest jakaś moja idea, może jestem naiwny. Ale za każdym razem, kiedy w każdą niedzielę staję tutaj na ambonie i patrzę na was, myślę sobie, choćby tutaj to nie jest naiwne. Choćby między nami nie jest to fantazją, tylko prawdą. I nie chodzi o to, żeby tylko właśnie krytykować i mówić, że tam w tym kościele i tak, bo to jest za proste. Tylko żeby zrozumieć, że czego nam w tym wszystkim brakuje, a czego jest za dużo. Ja zdaję sobie sprawę, że podlega Kościół różnym, nie wiem, atakom, różnym, nie wiem, politykom, różnym złościom, nie wiem, zwykłym pokusom i złu. Ale tak sobie myślę, że ten mem, który od wielu lat funkcjonuje o tym, że złote, a skromne, ze znanego filmu, niezbyt mądrego skądinąd, no nie wziął się znikąd. Nie wziął się znikąd. Nie? Ktoś miał takie doświadczenie, które mu się tak skleiło w taką oto karykaturę, ale skądś ono się wzięło. To mamy świetnie rozwinięte. Natomiast zupełnie brakuje nam tego, żebyśmy między sobą, choćby na małej przestrzeni, budowali takie relacje, w którym możliwe jest wskrzeszenie, przywrócenie życia. Pan Jezus mówi, że przede wszystkim właśnie nie mamy iść do tych obcych. Nie mamy iść do tych, którzy nie wiem, w ogóle są, on mówi, poganami. On mówi, idźcie do tych, które poginęły z domu Izraela, czyli jakby do tych, którzy już byli w Kościele, ale jakoś się nim rozczarowali, sfrustrowali. To nie są obce osoby. To nie są jakieś osoby anonimowe, których my nie znamy. Bardzo często to są ludzie w naszych rodzinach, to są nasi bliscy. To nie jest ktoś, to my musimy sobie go jakoś tak skonstruować, tą jego charakterystykę. To ludzie, których my bardzo dobrze znamy. I tak jak to świetnie brzmi, tak każdy z nas doskonale czuje, jak nie jest wcale tak prosto rozmawiać z bliskimi o Ewangelii i Kościele. Jak bardzo trudno szukać argumentów, szukać takich słów adekwatnych, żeby siebie zrozumieć w tych przestrzeniach. Dlatego, tak mi się wydaje, ważne jest to właśnie to przesłanie Pana Jezusa. Wskrzeszenie, oczyszczenie, uzdrowienie. Bo pierwsze jest najpierw doświadczenie ludzkie. Tego, czego ci brak, czego nie masz, czego byś chciał. W piątek jechałem do Katowic w pociągu. Chwilę rozmawiałem z takim człowiekiem, którego tam spotkałem w przedziale. On się tam jakoś zorientował, że jestem księdzem. I chwilę rozmawialiśmy. Rzeczywiście jakieś bardzo pokręcone życie. Bardzo jakoś takie bolesne, z wieloma zakrętami. Jakby nie widać końca. I słuchałem tej jego historii. I właściwie ja naprawdę nie wiedziałem, co mu powiedzieć, ponad tylko to, czego by Pan chciał. Czego by Pan chciał tak teraz, od siebie, od życia. I wiecie, to jest jakoś, nie wiem, no takie niezwykłe, że on w tym przedziale się rozpłakał. Ja taki byłem nawet trochę taki, w ogóle nie chciałem go doprowadzić do takiego stanu, tak po prostu go zapytałem. Jak on się uspokoił, mówi, nikt mnie tak w życiu nie zapytał, czego bym chciał. Każdy czegoś ode mnie oczekuje. Każdy czegoś chce, żebym coś zrobił. Pierwszy raz słyszę, że ktoś mnie pyta, czego ja chcę, czego pragnę. Pierwsze jest doświadczenie ludzkie, bardzo zwyczajne, a jednocześnie bardzo głębokie, bardzo potrzebne. I za nim idzie doświadczenie Boga. To, o czym święty Paweł dzisiaj pisze w tym fragmencie listu do Rzymian. Pan Jezus oddał swoje życie za nas, gdy byliśmy bezsilni, gdyśmy byli grzesznikami. I to zdanie trzeba bardzo osobiście czytać, bo ono tylko wtedy ma sens. I ja wam mogę powiedzieć, Pan Jezus umarł za mnie wtedy, kiedy ja byłem bezsilny i kiedy jestem bezsilny, kiedy jestem grzeszny. Umarł za mnie, nie oczekując niczego w zamian. Oddał swoje życie, pokazując swoją miłość do mnie, nawet nie licząc może na to, że ja to uchwycę. Może ja to zmarnuję w ogóle, może wszyscy to zmarnujemy. Ale On dalej oddał swoje życie za każdego z nas. I moje doświadczenie miłości Boga jest tym, co ja się mogę z kimś tym podzielić i powiedzieć, ja to wiem. Ja, Roman Bielecki, już to wiem. Wiem, przekonuję się o tym bardzo często. I chciałbym, żebyście i wy przekonywali się. I żeby każdy z was mógł się w tym zdaniu odnaleźć. To jest tworzenie Kościoła. To jest tworzenie ludzi, którzy żyją Ewangelią. To jest tworzenie takiej przestrzeni. Nie da się tego, mówię, w żaden sposób jakoś zewnętrznie przyjąć. Kilka dni temu czytałem taki fragment Ewangelii o uzdrowieniu epileptyka. Pan Jezus uzdrawia człowieka, który właśnie ma epilepsję, wskrzesza go tak do życia, tam z powrotem. No i apostołowie widząc to mówią, ale myśmy też próbowali i nam nie wyszło. A Pan Jezus im mówi, no ten rodzaj choroby, ten rodzaj ducha można wypędzić tylko modlitwą i postem. No i oczywiście wiadomo, najczęściej to się tak mówi, że no tak, oni to właśnie, no tacy są ci gorsi, tacy w ogóle, że tak nie potrafili. A mnie uderzyło to, że przecież Pan Jezus w tej scenie, możecie ją znaleźć, wcale się tam nie modli. Wcale nie pości. A jednak go uzdrawia. I tak dotarło do mnie, że robi to dlatego, ponieważ modli się ciągle. Znaczy modlitwa jest w jego życiu ciągle. Że post jest w jego życiu ciągle. Że to jest pewien styl, który on ciągle ma. Nagle nie wygenerował go w jednej chwili, jak spotkał człowieka, który jest chory i mówi, czekaj, teraz ja się tu pomodlę, i proszę. Absolutnie nie, on to po prostu w sobie ma. I dlatego robi to od razu. I to mi dało do myślenia, że życie właśnie według takich wskazówek to nie jest kwestia aktywności, którą podejmiemy na 15 minut, podejmiemy na jeden dzień, tylko to jest coś, co powinniśmy stale rozwijać w sobie każdego dnia i bardzo pilnować, ponieważ w chwili, której się absolutnie nie spodziewamy, ktoś może chcieć od nas zainteresowania, wrażliwości, empatii, zastanowienia się, dobrego słowa, wysłuchania. I ten ktoś, tak samo jak i my, doskonale wyczuje wtedy, kiedy to jest teoretyczne. Kiedy my wiemy, no dobra, dobra, to już musimy dalej iść. Wyczuje to w jednej chwili. A w momencie, kiedy my tym żyjemy, będzie dla nas naturalnym, że się zatrzymamy, że na niego popatrzymy. I wtedy przestaniemy być teoretyczni, a staniemy się autentyczni. I o to chodzi.